Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pojawiła się nowa fala nagłych koincydencji, ale tym razem nie w ujęciu medycznym, tylko w ujęciu politologicznym. Przypomnijmy, że w ujęciu medycznym epidemia nagłych koincydencji oznacza niesłychaną wręcz zbieżność między dużą ilością podawań zbawiennego preparatu, a bardzo dziwnych koincydencji medycznych, takie jak nagłe wylogowanie się z tego świata albo znaczna i nagła sytuacja, w której wielu ludziom nagle pogorszyło się zdrowie. Na przykład zaczęli dostawać bardzo licznych przypadków dziwnych nowotworów, które albo miały nietypowy przebieg, albo w ogóle wcześniej były niediagnozowane u ludzi. I to jest oczywiście czysta koincydencja. Nie wolno widzieć tutaj jakichkolwiek związków, bo wtedy fajno Polacy oraz media głównego nurtu będą o tobie źle mówić. To nie, to jest czysty przypadek, to koincydencja. Tak samo, drodzy Państwo, nie wolno zwracać uwagi na to, że być może przypadkiem nie jest to, co aktualnie dzieje się politologicznie. Pamiętajcie, to koincydencja. Czystą koincydencją jest, że konflikt zbrojny w Syrii, o którym i o którego konsekwencjach dla naszego kraju Polski, bo one niestety występują, ten nagły pojawienie się, rozgorzenie się tego nowego konfliktu zbiega się w czasie z innymi koincydencjami, które nagle wyroiły się w przestrzeni medialnej wtedy, gdy trzeba przykrywać w ujęciu globalnym to, że w kontekście naszego wschodniego sąsiada, czyli pewnej krainy na U, no byliśmy oszukiwani. Przede wszystkim tak długo mówiono nam, że oni ten konflikt zbrojny wygrywają, że teraz wielu ludzi mogłoby przeżyć szok, jak się okaże, że nie. Przegrywają. I to z kretesem. Tak wielu ludzi miało wkładane do głowy, że oni walczą za nas, że teraz mogliby przeżyć szok, gdyby nagle się dowiedzieli, że to nie oni walczą za nas, tylko my mamy iść walczyć za nich, bo im już się nie chce. Tak samo w kontekście tego, jak wiele różnych rzeczy, które nazywane były narracją Kremla, zostało już w sposób formalny i oczywisty potwierdzone, że są prawdziwe, że cała masa ludzi mogłaby zacząć myśleć, że my jesteśmy, kurczę, nałogowo, nagminnie i powszechnie oszukiwani. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zapraszam. W pierwszej linii opisu masz link do mojego wywiadu z Mazurem. To jest ten słynny ukraiński żołnierz, ukraiński bohater, bohater własnego kraju. Sam z własnej woli na ochotnika zgłosił się na front. To jest ten słynny TikToker, który mówił do Jarosława Kaczyńskiego, panie Jareczku, i tam przepraszał za Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Znana postać medialna. Dziś o 6.30 odpaliłem z nim vlog. Wrócił do Polski i zaczyna mówić, co się tam dzieje. No i ujmę to w ten sposób. Jeszcze 2-3 tygodnie temu zamówienie takich rzeczy to w mediach głównego nurtu próbowali cię odsądzać od czci i wiary, nazywać propagandystą Putina, a tacy ludzie jak Karolina Korwin-Piotrowska publicznie nawoływać do skancelowania danego człowieka. Także, no, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę, że prawie 100% tych rzeczy, co do których nam mówili, że to nieprawda, że to rosyjska propaganda, okazały się prawdą, łącznie z tym, że tam są łapanki, spadło im morale, jest masowa dezercja, jest masowa korupcja i wiele, wiele innych rzeczy, no naprawdę logiczny wniosek, do którego mógłby dojść nawet fajno Polak, jest taki, że byliśmy masowo i celowo oszukiwani w celu osiągnięcia jakiejś korzyści. I potem wyciągnąć z tego wnioski, na przykład takie, żeby nie ufać mediom głównego nurtu, albo nie ufać politykom i co gorsza, na przykład zacząć domagać się wyciągnięcia konsekwencji wobec kłamców, którzy swoimi kłamstwami doprowadzili nas, Polaków i nasz kraj Polskę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości, bo idącej w dziesiątki miliardów złotych. Także nie, no drodzy Państwo, trzeba dać temat zastępczy. No bo jak ludzie zaczną myśleć, no to władza może się posypać. I nagle, drodzy Państwo, jest globalny temat zastępczy, który da nam, że się tak wyrażę, zastępcze problemy, żebyśmy mieli się czym zająć, na długie, długie miesiące, sądzę, że my jako Polacy zaczniemy to odczuwać już być może w okolicy świąt Bożego Narodzenia, a na wiosnę to już tak naprawdę na poważnie, czyli mniej więcej wtedy, kiedy prawdopodobnie będą ważyć się losy tego, czy zostaniemy dorzuceni do cudzego konfliktu zbrojnego, czy my będziemy musieli walczyć za tych, którzy rzekomo walczyli za nas, no to żebyśmy za bardzo się tam tym nie interesowali, żebyśmy za bardzo, nie wiem, nie wyszli na ulicę i nie powiedzieli, kurde, dość tego dobrego, oddaliśmy pieniądze, oddaliśmy częściowo honor, bo no, zgodziliśmy się jako kraj, jako naród na przykład na zmienianie historii i Duda siedział i milczał, gdy prezydent Zełenski kłamał, że Ukraińcy nigdy nikomu złego nie zrobili, czyli de facto zaprzeczał zbrodni wołyńskiej. To jak można mówić, że ktoś komuś nigdy nic złego nie zrobił, jak dokonał zbrodni, nie? Mowa tutaj oczywiście o narodzie. Gdzie? No to było ewidentne sprzedanie honoru. Oddaliśmy pieniądze, oddaliśmy uzbrojenie, oddaliśmy honor, a teraz jeszcze będziemy może życie oddawać. No i drodzy Państwo, i akurat wtedy będzie prawdopodobnie najwięcej się z tego działo, a oczywiście tym tematem, który oczywiście też działa globalnie, nie tylko na nas Polaków, chociaż na nas Polaków będzie najbardziej oddziaływał, zobaczycie. Choć nie tylko, prawdopodobnie będzie też oddziaływał na Grecję, na Włochy, na Węgry, na wiele innych krajów, no to jest oczywiście wojna w Syrii, która pojawiła się bardzo dziwnie, bardzo nieoczekiwanie, właśnie w tym mniej więcej momencie, w którym potrzebny był globalny temat zastępczy. I który to konflikt w sposób oczywisty, bardzo mocno, skąd się wziął ten konflikt? No bo dżihadyści nagle zaatakowali wojska Asada. Nagle. Ciekawe, dlaczego akurat teraz, prawda? Jak skończył się konflikt zbrojny, znaczy przynajmniej teoretycznie skończył się konflikt zbrojny w Libanie, tutaj się zaczęło uspokajać, prawda? Nagle bachci dżihadyści zaatakowali wojska Asada i stwierdzili, że przejmą władzę w Syrii, że ją opanują, niczym kiedyś na przykład Irak. Jeśli doda się do tego to, że Syria to jest element proxy war między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, a za dżihadystami według obecnego prezydenta elekta, w czasie gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta, w czasie tych poprzednich wyborów, które wygrał, czyli tych, których mierzył się z Hillary Clinton, no to, że to oni, że to Amerykanie stoją za tak zwaną arabską wiosną, że to CIA robiło i że to CIA, Amerykanie za pośrednictwem CIA de facto odpowiadają za stworzenie państwa islamskiego. Jeśli dodamy tego fakt, który już jest historycznym faktem, że szef Al-Kaidy, twórca Al-Kaidy, Osama Bin Laden, był agentem CIA. To jest wiedza historyczna. To możecie wyczytać z podręczników do historii współczesnej. Osama Bin Laden był agentem CIA. Oni go stworzyli, oni mu dali pieniądze, oni go wyszkolili, versus potem według wersji oficjalnej on im się zerwał ze smyczy. Ale pierwotnie był amerykańskim agentem. Natomiast to, że za całą arabską wiosną stoi CIA, no to możecie się dowiedzieć, no to dowiedzieliśmy się między innymi właśnie od Donalda Trumpa w czasie debaty prezydenckiej, gdy debatował się jeszcze z Hillary Clinton. Też jest dość wiedzą dość powszechnie znaną, że właśnie Stany Zjednoczone, zwłaszcza CIA, tam sobie lubią pobuszować wśród różnych organizacji, robić tak zwane kolorowe rewolucje, to w tych krajach, które bardziej szanują lub w tych krajach, które mniej szanują, takie rewolucje bardziej bym powiedział, jakby to ładnie określić, zbrojne. Zbrojne, właśnie tak jak arabska wiosna. Jeśli dodamy do tego jeszcze takie różne ciekawe rzeczy, oczywiście, które są czystą koincydencją, a w tym wypadku antykoincydencją, bo to jest koincydencja niewystępowania. Na przykład taka sytuacja, w której państwo islamskie, kojarzycie? organizacja skrajnie złych, skrajnie niedobrych ludzi, islamska, bardzo mocno islamska. Islam rzekomo bardzo mocno nienawidzi Izraela. Wiecie, ile razy państwo islamskie zaatakowało Izrael? No kurde, ani razu, ani razu. Cóż za koincydencja, prawda? Tam są dwa doniesienia, że dwa razy instytucje powiązane z Izraelem zostały zaatakowane przez państwo islamskie. Natomiast informacja o tym, że tak się stało, pochodzi od Izraela. Czyli to Izrael powie, gdy już ludzie zaczęli za bardzo gadać, że kurde, państwo islamskie, takie jaka organizacja i nigdy nie zaatakowała Izraela, który teoretycznie powinien być ich największym wrogiem, to coś tutaj nie gra i to bardzo poważnie. To wtedy Izrael stwierdził, dwa razy zostaliśmy zaatakowani. Żadnych dowodów na to nie ma, ale przecież Izraelowi zawsze wierzy się na słowo. W końcu to jest najbardziej humanitarne państwo na świecie, które ma najbardziej humanitarną armię. Jak na przykład strzela ich snajper do dziecka, to jest według nich przejaw humanitaryzmu przecież. No i teraz, drodzy Państwo, w tym kontekście właśnie, gdy jest potrzebny ten konflikt zastępczy, jakiś globalny konflikt zastępczy z największym możliwym oddziaływaniem, jakim się tylko da na Europę Środkowo-Wschodnią, która to w przypadku ewentualnego rozszerzenia konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów będzie najbardziej zarażona, no to akurat wtedy zupełnie czystym przypadkiem te bojówki, dżihadyści, przynajmniej kiedyś powiązani z CIA. Tam oni do dzisiaj mają bardzo duże ilości amerykańskiego uzbrojenia, bo kiedyś byli właśnie uzbrajani właśnie po to, żeby walczyli o wolność, prawda? No bo Amerykanie jakoś, nie zrozumieli, że nie każdy, kto walczy z reżimem, to dobry człowiek. I że jeżeli na przykład weźmie się, bo nie oszukujmy się, Asad to nie jest dobry człowiek. Nie, Asad to taki bardziej tyran. Asad to ktoś, kogo oczywiście całkowicie nie popieram. To bardzo mroczna postać ten Asad jest. To oczywiste jest, że to nie jest demokratycznie wybrany przywódca. Ja go nie lubię. No ale wiecie, drodzy Państwo, tak jak wielokrotnie mówię w swoich materiałach, tylko dlatego, że jedna strona konfliktu jest zła, to wcale nie znaczy, że ta druga jest dobra. W tym wypadku Amerykanie chyba nie zrozumieli tej zasady i uznali i pomylili dżihadystów, czyli zwolenników turbozamordystycznego ustroju opartego na prawie religijnym, pioruńsko niesprawiedliwym, bo na przykład traktującym mniej więcej połowę populacji, kobiety, nie jak ludzi. Tak gdzieś pomiędzy człowiekiem, w naszym rozumieniu tego słowa, a wystrojem wnętrza. Jako własność bardziej tak traktują, tak? No to uznali, że skoro oni będą walczyć z tyranem, to znaczy, że oni są spoko. Nie są spoko. I to po Iraku chyba już ponad wszelką wątpliwość powinni to wiedzieć, nie? Gdzie, a na pewno Trump powinien to wiedzieć, no bo w końcu Trump wprost powiedział na debacie, że to przez to, co zrobili w Iraku, stworzyli państwo islamskie. No bo Hussein nie był pozytywną postacią. To jest oczywiste, że on nie był pozytywną postacią. Ale na pewno Irakijczykom lepiej się żyło pod rządami Husseina niż po tym, co zrobili im Amerykanie. To jest dość oczywiste. A i światu lepiej było z Husseinem, który, przypomnijmy, nie miał broni masowego rażenia, za to miał ropę, którą chciał sprzedawać w euro i tym tak bardzo mocno podpadł Amerykanom. Naprawdę o to chodziło. Niż jak potem mieliśmy państwo islamskie, które robiło straszne rzeczy. No i, drodzy Państwo, zaczyna się ta wojna. Zaraz sobie poczytamy w ogóle kilka artykułów odnośnie tego, jak ta wojna wygląda, ale ta wojna przede wszystkim w pierwszej kolejności, i tu bardzo słusznie, bardzo mnie to cieszy, szkodzi Federacji Rosyjskiej w ten sposób, że ośmiesza Federację Rosyjską oraz daje Putinowi wybór. Albo zostawi Asada samego i wtedy Asad przegra tą wojnę, ale przegra ją z takim kretesem, że będzie pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to nie było robione właśnie pod to, że zobaczcie, NATO, zwłaszcza Stany Zjednoczone, odniosą straszny zresztą wpadkę wizerunkową u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Za to Putin będzie miał wpadkę wizerunkową w Syrii, więc w sumie wszyscy mają wpadkę wizerunkową. Na penica o tym gadać, w ogóle nie będziemy się tym zajmować. Zajmijmy się czymś innym, a nie tym, jakie kto ma wpadki i czyje proksy jak bardzo oberwało, prawda? Albo też druga opcja to, że zaangażuje się w ten konflikt zbrojny, wyśle tam więcej swoich żołnierzy i wpierdzieli tym dżihadystom. Tylko wtedy w sposób oczywisty osłabi to bardzo mocno Federację Rosyjską, zwiąże jej siły zbrojne i będzie Putinowi trudniej walczyć na Ukrainie. Także tak czy siak przerąbane. Jeśli wyśle tam swoje siły zbrojne, to będzie miał problem na Ukrainie. Jeśli wyśle do Syrii swoje siły zbrojne, to będzie miał problem na Ukrainie. Jeśli nie wyśle tam swoich sił zbrojnych, to Asad, który w sposób oczywisty jest jego proksy, przerypie, co będzie wielkim krachem wizerunkowym dla Putina. No i do tego jeszcze kraj, który był taką... Syria, niestety Syria stała się marionetką Federacji Rosyjskiej, z której on miał dość duże korzyści. I te korzyści teraz sobie weźmie i utraci. Dlaczego tak jest, jak mówię? No dlatego, że jeżeli wojska narodowe, armia Asada, i to jeszcze podobno wspierana dość mocno przez Federację Rosyjską przy pomocy na przykład lotnictwa oraz przede wszystkim oficerów, którzy tam na przykład dają dane wywiadowcze i inne tego typu rzeczy, dostaje koncertowy wpierdziel od około 1500-2000 tak zwanych facetów w laczkach, no to jest problem. Tak, jeśli macie tutaj jakieś skojarzenia z ucieczką amerykańskich wojsk z Afganistanu, tak. Dokładnie mi też się to kojarzy. Z tą różnicą, że tu jest zdecydowanie większy wpierdziel, bo talibów było jednak więcej niż 2000. I byli zdecydowanie lepiej wyszkoleni, lepiej zorganizowani i lepiej uzbrojeni. Tutaj wojska Asada dostały wpierdziel od, przepraszam za wrażenie, jakiejś zbieraniny. I to w dodatku bardzo duża część tego wpierdzielu została, wpierdzielu. Bo słowo wpierdziel sugeruje, że tam były jakieś walki. A na przykład Aleppo to podobno padło bez jakiejś większej ilości wystrzałów. Po prostu większość wojska Asada spierdziela. Po prostu spierdziela. Wiecie, 1500 do 2000 bojowników, słabo wyszkolonych. Jedyny sensowny opór, jaki napotkali, był tam na granicy regionów. Tam podobno trochę powalczyli, było kilkaset ofiar, łącznie, po jednej i drugiej stronie, a potem weszli w kraj jak w masło. No to już nawet nie 1500-2000, tylko to już tak 1300-1800. Weszli i są gorzej wyszkoleni, gorzej wyposażeni, bo wojska Asada mogą wzywać na pomoc lotnictwo, mają czołgi, transportery opancerzone, a dosłownie weszli w nich jak w masło kolesie w laczkach. W dodatku jeszcze, jak już powiedziałem, większość oddania terenu ma miejsce bez jednego wystrzału. Ci żołnierze, w cudzysłowie żołnierze, Asada po prostu rzucili wszystko, co mieli, a jeżeli siedzieli w jakimś sprzęcie, to wyszli z tego sprzętu, na przykład tam transporterów, czołgów, i zaczęli spierdzielać. Po prostu. Długa, w drugą stronę. W związku z tym doszło do takiej sytuacji, że teraz, jak rozumiem, ci dżihadyści, którzy tam zaatakowali, no to już nie są słabo uzbrojeni, bo teraz to już mają nawet swoje czołgi, transportery opancerzone i masę innego uzbrojenia, no bo sobie je wzięli na wojska Asada. I oni tam idą i zaczynają taki koncertowy wpierdziel robić. Rozumiecie? 1500 do 2000 ludzi spuszcza wpierdziel całemu krajowi. Są źle wyposażeni, są źle wyszkoleni, no ale wygrywają, bo no w zasadzie stoczyli jedną bitwę i to wystarczyło, żeby, przepraszam, ale chyba można tutaj użyć takiego słowa, steroryzować wojska Asada, które teraz w popłochu no, spierdzielają. Także powiedziałbym, że no ciekawie się to wydaje. No i teraz Rosja ma dwie opcje. Albo wyśle tam swoich żołnierzy. I to wystarczająco dużo, bo tam, żeby ich powstrzymać, tych dżihadystów. I to nie wystarczy już teraz tylu, żeby powstrzymać 2000 dżihadystów, którzy są źle uzbrojeni. No bo wiecie, jak to teraz działa. Tych różnych organizacji tam jest od cholery. Oglądałem ostatnio filmik takiego eksperta, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo sympatyczny ekspert. Ma fajne poczucie humoru, bardzo, bardzo takie wredne. Lubię takie poczucie humoru. Nie pamiętam, jak pan ekspert ma na imię i nazwisko, ale doktor. Bardzo pozdrawiam. Jeśli pan ekspert to ogląda, jest mi bardzo, bardzo miło, że tych organizacji tam jest od cholery. Tam on mówił o kilkudziesięciu. No i tutaj nie trzeba już być ekspertem od geopolityki. Wystarczy przeczytać pierwszy rozdział pierwszego podręcznika od psychologii, żeby się dowiedzieć, że jak jest bardzo dużo różnych organizacji czy osób, jest coś w rozsypce, no i jedna z takich organizacji podniesie łeb i pierdzielnie takiemu dużemu, którego się wszyscy bali, to nagle wszyscy inni też podniosą łeb i też zaczną pierdzielić. I powstaną jakieś takie zgromadzenia, koalicje. Mówiąc krótko, zacznie się robić jedna wielka zadyma i nagle się okaże, że powiedzmy ta jedna organizacja, która ich zaatakowała, miała z 2000 tych bojowników, ale nagle się obudzi i zacznie szumieć powiedzmy 20 organizacji, z których każda miała po 2000, no to się już zrobi 40 tysięcy. Nie? No to już się robi dość duża siła. W dodatku jeszcze przy założeniu, że nie będą walczyć między sobą, a według tamtego eksperta oni jednak są w stanie jakoś się ze sobą dogadać. On jakieś słowo używał, zamiennik na koalicja na czas wykonania określonego zadania, choć lepiej bym powiedział rozpierdzieduchy. I że są w stanie zrobić taką koalicję, tak? No to nagle się okaże, że tam będzie kilkadziesiąt tysięcy ich do powstrzymania. Jeszcze zobaczycie, że zaraz zaczną przyjeżdżać w ogóle posiłki z zewnątrz, to i zrobi się ostra rozpierdziawka. I no i nagle trzeba, w dodatku, rozpierdziawka, którą trudno będzie usunąć przy pomocy oddziałów specjalnych lub, jak to się ładnie mówi teraz, precyzyjnych uderzeń. No bo jeżeli masz zhierarchizowaną strukturę jak piramida, no to napierdzielasz tam w górę tej piramidy i dół ci się rozwala, tak? No bo nie ma przywódców, nie ma dowódców średniego szczebla, wykańczasz władzę polityczną, no a bojownicy tam na dole wobec braku dowództwa idą się upierdzielić. No bo w rozsypkę idą. Tyle, że konflikt Izraela z Libanem pokazał, to formalnie z Hezbollahem, pokazał, że to tak nie działa. Izraelczycy dokonali najpierw, według mojej opinii, egzekucji dużej ilości działaczy tego Hezbollahu poprzez odpalanie im bomb w okolicy kieszeni, bo tam zwykle nosi się pagery, które im zdalnie zdetonowało Mossad. Potem natomiast w wyniku ostrzału obiektów cywilnych na terytorium Libanu no dziesiątkowali tych przywódców. Przy czym dziesiątkowali to jest nie do końca trafne określenie, bo dziesiątkowanie to jest pojęcie, które się wywodzi jeszcze z Cesarstwa Rzymskiego. Legiony były dziesiątkowane w tym sensie, że to była kara dla Legionu, jak Legion się dopuścił jakiegoś, Legion albo jakiś oddział w ramach Legionu Rzymskiego dopuścił się jakiegoś strasznego przestępstwa wojskowego, to był dziesiątkowany, w tym sensie, że ustawiano ich wszystkich w linii i od któregoś odliczano co dziesięciu. I co dziesiąty potem był zabijany, egzekucja. To było dziesiątkowanie. To była kara, że się tak wyrażę, bardzo brutalna, polegająca na poddaniu egzekucji 10% oddziału. No tutaj nie możemy mówić, że to przywództwo zostało zdziesiątkowane, ponieważ tam prawie wszyscy zostali zamordowani. Mówię zamordowani, no bo w momencie, w którym nie odbywa się to po wyroku sądu, tylko w wyniku decyzji administracyjnej, bardzo możliwe, że człowieka, który unika stawienia się przed Międzynarodowym Trybunałem, żeby odpowiedzieć za zarzucane mu zbrodnie wojenne, no to jest bardziej egzekucja niż działanie prawne, prawda? No tak, także wiecie, w Libii Izrael wykończył temu Hezbollahowi prawie całe przywództwo, a i tak nie byli w stanie wejść tam armią lądową. Próbowali, chyba plus minus 2 miesiące i co? Najdalej weszli chyba na 5 kilometrów armią lądową i utrzymali się ile? 2-3 tygodnie? 2-3 godziny? Dostali w pierdziel, musieli uciekać. No to tak chyba nie za bardzo, nie? To pokazuje, jak duże siły musiałaby w tym momencie zaangażować Federacja Rosyjska, żeby zrobić z tymi bojownikami porządek. No, wydaje się, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi ze sprzętem, być może nawet ze 100 tysięcy ludzi ze sprzętem, no to dużo. Więc gdyby Federacja Rosyjska chciała tyle zaangażować, no to bardzo osłabi front ukraiński. Sądzę, że Amerykanie by się bardzo ucieszyli. Natomiast jeśli tego nie zrobi, to z dużą dozą prawdopodobieństwa Asad padnie, no i Putin straci minionka. Czy jak to ktoś kiedyś wolał mówić, klakiera lub Toady podnóżka. Więc tak czy siak, co by się teraz nie stało, to Ameryka się cieszy. To jest oczywiście zupełnym przypadkiem, że gdy Ameryka osiąga całą masę różnych wpadek i potrzebuje się pocieszyć, to nagle przypadkiem dzieje się coś, co Amerykę tak bardzo, bardzo mocno raduje. To jest na pewno stuprocentowa koincydencja. Tutaj nie należy w ogóle w żaden sposób tego łączyć czymkolwiek, nie? No i teraz tak. Co to oznacza dla nas? Pomijając to, co powiedziałem na samym początku, czyli oznacza to moim zdaniem dla nas duże prawdopodobieństwo, że będą robione rzeczy, które mają być ukryte przed opinią publiczną. No bo jak się wywołuje temat zastępczy, to po to się to robi, żeby zrobić coś, co się ludziom nie spodoba, i po to jest temat zastępczy. Moim zdaniem będziemy tutaj mieli, będzie to taki temat właśnie związany z Ukrainą. Daj Boże, żeby to nie był temat wysłania nas do naszego wschodniego sąsiada, żebyśmy walczyli zamiast obywateli naszego wschodniego sąsiada, żeby to było ewentualne to przełknięcie tej pigułki, że proszę bardzo, tyle żeśmy się wszyscy poświęcili, na zasadzie nas poświęcono, bo przecież nikt nas nie pytał o zdanie i o zgodę, czy wolno zubożyć naród polski na plus minus 150 miliardów złotych bezpośrednio i prawdopodobnie 2-3 razy tyle w kosztach od odzyskiwania potencjału bojowego, który utraciliśmy w wyniku decyzji pisowskich. Czy mówiąc krótko, ile wydamy teraz na sprzęt amerykański i koreański? To nikt nas przecież nie pytał o zgodę, czy my się na to zgadzamy, tylko po prostu wzięli nasze mienie i oddali. Bo tak, bo uznali, że mają takie prawo, prawda? No i że teraz, że w zasadzie to całe poświęcenie, że pójdzie psu na budę, prawda? Że nasz wschodni sąsiad i tak padnie. I to i tak będzie mniejsze, że się tak wyrażę, niezadowolenie w stosunku do tego, jakie odczuwają teraz obywatele naszego wschodniego sąsiada. Jeszcze raz zachęcam, w pierwszej linii opisu macie link do mojego wywiadu z w zasadzie dwóch, bo to już jest drugi żołnierz, który po powrocie z frontu zdecydował się przyjść do mnie i popowiadać, co tam się dzieje. Pierwsza linia opisu to jest materiał z dzisiaj, z 6.30. Druga linia opisu to jest wywiad sprzed jakichś 2 tygodni z innym żołnierzem, co tam opowiadał, jak szczątki przyjaciół do czarnego worka wsadzał, żeby nie uznali przyjaciela rozerwanego pociskiem artyleryjskim na strzępy za dezertera, no bo przecież nie zostały żadne zwłoki, więc uznają za dezertera, nie? No to ci to dopiero się wkurzą. Prawda? No bo my straciliśmy pieniądze przez to, że nam wmówiono, że Ukraina może wygrać. Dopiero jak się damy, to będziemy tracić życie. Oni to życie już stracili. Wydaje mi się, że chyba już nawet fajne Polactwo przestało wierzyć, że tą nieśmiertelność armii ukraińskiej, że oni stracili tylko 60 tysięcy żołnierzy. Wiecie, przypominam, że Zełenski pierdzielił, że mieli milionową armię. Gdyby stracili tylko 60 tysięcy żołnierzy, to nadal by mieli 940 tysięcy tej armii. Więc co za problem po prostu i przetoczyć się po Putinie, nie? Tymczasem nam się wmawia, że tam kilka tysięcy żołnierzy koreańskich stanowi wielki problem. No, w sposób oczywisty, no, te kłamstwa, które idą z różnych kierunków, same się weryfikują. Także tutaj, no, nie miejmy złudzeń, że ten temat zastępczy będzie bardzo, bardzo potrzebny. Tak jak konflikt zbrojny na Ukrainie był idealnym tematem zastępczym, żeby nie rozliczać COVID-a, żeby ludzie nie wyszli na ulicę i nie zażądali osadzenia w więzieniu propagandystów, aktywistów COVID-owych, przez których dokonali niewłaściwych decyzji w wielu miejscach, które w sposób oczywisty na przykład zniszczyły ludziom firmy, gospodarki, w ogóle gospodarkę zniszczyły, a niektórzy mają na przykład pogorszenie stanu zdrowia, prawda? Przypominam, że reklamowanie leków w Polsce jest nielegalne, nie? A tutaj, prawda, wujek Czarek sobie wymyślił na przykład, że wcale nie reklamował szczepienia na COVID-a, szczepienia, tylko on reklamował, znaczy, że nie reklamował szczepionki, tylko szczepienie jako takie, więc to jest w ogóle okej, okay, no tylko, że on reklamował szczepienie na konkretną chorobę, nie? No właśnie. I tutaj, także tutaj no jest ten temat. Co to oznacza dla nas? No w sposób oczywisty dla nas oznacza to problem z migrantami. Przypominam, że cała jazda w 2015 roku z narzucaniem nam, Europejczykom, przyjmowania kompletnie obcych kulturowo ludzi, którzy w dużej części się wcale nie zintegrowali, a którzy w dużej części nie byli nawet imigrantami ekonomicznymi, czyli takimi, którzy przyszli pracować, żeby im się lepiej żyło, tylko socjalnymi, czyli przyszli po prostu po zasiłki, żeby żyć z naszych pieniędzy, to się wszystko zaczęło od Syrii. Już mało kto to pamięta, no bo większość z nas Polaków wie, jak wyglądają Syryjczycy. I widząc ludzi, którzy chodzą po naszych ulicach, którzy zostali wpuszczeni właśnie w ramach tej fali wpuszczania, która zaczęła się w 2015 roku, no to ciężko tych ludzi uznać za Syryjczyków. No, no Syryjczyk, a człowiek z czarnej Afryki rzadko kiedy wyglądają tak samo, zwłaszcza, że w przestrzeni publicznej cały czas występuje Miriam Shadid, która jest Syryjką. No, występowała również u mnie na kanale. Widać, jaką ma cerę. I ciężko pomylić cerę Miriam Shadid z cerą tych ludzi, którzy milionami władowali nam się, przepraszam, zostali wpuszczeni do Europy. I teraz będziemy mieli dokładnie to samo. Z jednej strony będziemy mieli autentycznych uchodźców z Syrii. No bo to jest taka straszna, niewygodna prawda. Ludziom lepiej się żyje pod butem dyktatora niż w czasie wojny. Znaczy, nawet pod butem dyktatora jest lepiej żyć niż w czasie wojny. Wojna to jest najgorsze gówno, jakie może być. Najgorszy dzień pokoju, nawet pokoju pod butem dyktatora, jest lepszy niż najlepszy dzień wojny. To jest to. W związku z tym ci Syryjczycy, nawet jeśli im się tam Asad nie podobał, nawet jeśli uważają, że on źle rządził, nawet jeśli uważali, że tam no to niedobre jest, to co facet wyczyniał, to zło i tak nie wolno, No to i tak gwarantuję wam, woleli jego niż konflikt zbrojny, więc oni będą spierdzielać. Zwłaszcza, że, i tutaj druga niewygodna prawda, to już lepiej żyć pod butem dyktatora niż pod butem fanatyka religijnego. A najgorszy to jest dyktator, który jest fanatykiem religijnym. A tacy ludzie właśnie teraz, jeśli Asad zostanie pokonany, dorwą się do władzy w Syrii. Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, że w przeciwieństwie do talibów, którzy oczywiście są źli, niedobrzy, ja ich oczywiście nie popieram, to jest oczywiście czyste zło, chyba to jest oczywiste. Tak samo jak nie popieram Putina, ja w ogóle jedyne, kogo popieram, to Polska i Polacy. Natomiast w szczególności nie popieram żadnych wojen napastniczych. Wojny napastnicze, najgorsze zło, jakie może być. W ogóle wszystkie wojny to zło, ale te napastnicze są najgorsze, nie? Talibowie, to przynajmniej, jak już ten kraj opanowali, to zaczęli wprowadzać te swoje chore przepisy, które na przykład kobiety sprowadzają do roli nieco lepszej niż mebel. Serio, to jest straszne, jak oni traktują kobiety, ale przynajmniej już się nie napierdzielają między sobą. Natomiast w Syrii, ponieważ tych organizacji jest od cholery, no to jak oni przejmą ten kraj, to albo podzielą go sobie na strefy wpływów, z którymi, które potem tam jakoś będą ze sobą konkurować, albo będą się napierdzielało władzę centralną. Tak czy siak, tam będzie dochodziło do wiecznych konfliktów. A więc nie dość, że ci biedni ludzie będą żyć pod butem dyktatorów, którzy są jednocześnie fanatykami religijnymi, to jeszcze to będzie niczym życie w kraju zdestabilizowanym. Nie, to będzie życie w kraju zdestabilizowanym, w którym różni wataszkowie, religijni, fanatycy będą się ze sobą napierdzielać. Więc jest to oczywiste, że ci Syryjczycy będą spierdzielać stamtąd, gdzie się tylko da. Jest oczywiste, że ruszą z tym spierdzielaniem, jak tylko naraz zrealizują się dwie rzeczy. Po pierwsze, będą w stanie to zrobić i tutaj dlatego uważam, że raczej na wiosnę, ponieważ dla wielu ludzi próba przedostawania się ucieczki w zimę jest wyjątkowo niekomfortowa, ale pamiętajmy, że w tamtym regionie jest cieplej generalnie, więc ten dyskomfort ze względu na miesiące zimowe będzie mniejszy, więc część pewnie ruszy teraz, część pewnie ruszy na wiosnę, no a druga, gdy tylko się zorientują, że już muszą, tak? Że już nie ma wyjścia, no. Bo potem na przykład będzie tak jak w Afganistanie. Kto zanim talibowie zajęli ten kraj, no to jeszcze dało się jakoś spierdzielić. Jak już talibowie zajęli Afganistan, no to już dalej nie spierdzielisz, nie? Także będziemy mieli nową falę uchodźców z Syrii, a na jakby wykorzystując to, że w mediach się pojawi hasło uchodźcy z Syrii, znowu ruszą do nas miliony ludzi kompletnie z innych regionów, na przykład z Afryki, zwłaszcza tej tak zwanej czarnej Afryki, nie arabskiej, tylko tej drugiej, którzy będą próbowali pod tych Syryjczyków się podszywać. I przypominam, że oni wiedzą, taki dostali feedback, że to przechodzi, że bardzo ciemnoskóry mężczyzna, podający się za Syryjczyka, mimo tego, że nie zna słowa po syryjsku i nie zna nawet nazw ulic w Syrii, i który oczywiście zgubił dokumenty, był wpuszczany i traktowany jako Syryjczyk. Oni mają feedback, że wujek, który ma 30 parę lat i stracił prawie wszystkie zęby, podawał się za 16-latka i przechodziło. Oni mają feedback, że bojownicy Państwa Islamskiego, którzy mieli pełno zdjęć w internecie, jak pozują z bronią maszynową, podawali się za Syryjczyków i zostali wpuszczeni do Europy. W związku z tym usłyszą tylko hasło "Here we go again". To znowu się dzieje i ruszą do nas milionami. I w sposób oczywisty Putin, który nas nie lubi, wykorzysta to do podrzucenia nam na granicę jeszcze większą ilość tak zwanych baćkowych turystów. Może nawet zrobi jakąś promocję, że dla Syryjczyków, nie wiem, 70% ceny, taki Black Week zrobi. Albo 50% zniżki. Wiecie, taka nieustanna promocja, nie? No i będziemy mieli problem. I do tego trzeba by się przygotować. Trzeba by zmienić prawo. Ale naprawdę zmienić prawo. Nie jakieś takie protezy, które nam robią, tylko naprawdę autentycznie trzeba by zmienić prawo. Tak, żeby móc autentycznie, skoro Tusk nazywa to, co się dzieje, wojną hybrydową, no to należałoby zacząć się zachowywać, jakbyśmy byli w stanie wojny i traktować ludzi, którzy próbują nielegalnie nam przekroczyć granicę, jako napastników, którzy biorą udział w wojnie. Hybrydowej, ale jednak. Ludzi, którzy im pomagają, przestać nazywać wolontariuszami czy aktywistami, tylko zacząć nazywać przestępcami, współpracownikami reżimu, żołnierzami w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i zacząć traktować odpowiednio, czyli wyłapywać i stawiać przed sądem. Nie może dochodzić do sytuacji, że tak zwany aktywista, który wspomaga Łukaszenkę i Putina w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce poprzez wspomaganie tych nielegalnych imigrantów. Chwali się tym publicznie na Facebooku, na TikToku i ma wsparcie oraz finansowanie z tak zwanych organizacji pożytku publicznego, które znowu mają forsę na przykład z fundacji Sorosa, tego Sorosa, która w Polsce dla niepoznaki ma inną nazwę, tylko po prostu musi być traktowany jak obcy żołnierz walczący przeciwko Polsce na terenie Polski w wojnie hybrydowej i być traktowany adekwatnie. Ci ludzie powinni być wyłapywani i stawiani przed sądem. Natomiast organizacje, które ich zatrudniają, nie powinny być nazywane organizacjami pożytku publicznego, tylko organizacjami wspierającymi wrogi reżim i aktywnie działającymi w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce. Co najmniej delegalizacja tych organizacji i aresztowanie przywódców. No, drodzy Państwo, nie da się... Wyobrażacie sobie sytuację, w której Ukraina walczy z Putinem, a jednocześnie na Ukrainie działają organizacje pożytku publicznego finansowane przez obce kraje, które na terenie Ukrainy wspierałyby żołnierzy rosyjskich i jeszcze się tym chwaliły w ukraińskich social mediach i jeszcze często były wspierane przez ukraińskie samorządy, na przykład w ten sposób, że im po taniości wynajmą jakieś pomieszczenia lub w ogóle dadzą pieniądze w formie dotacji. No nie, Ukraińcy są za poważnym narodem, a Ukraina jest za poważnym państwem, żeby to przeszło. No szkoda, że my jesteśmy mniej poważni od Ukrainy. Bo u nas działa pełno organizacji, które jawnie wspiera, jak to mówi Tusk, wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Poprzez wspieranie ludzi, którzy w tej wojnie hybrydowej uczestniczą, nielegalnie przekraczając granice. I dzieje się to od miesięcy. A najlepszy jest pan Kosiniak-Kamysz, ten tygrysek wszystkich tygrysków, który zamiast pokazać jaja, jak nie ma prawdziwych, może chociaż takie z plastiku by pokazał, i zrobił coś realnie, tylko on prosi te organizacje, żeby się powstrzymały. Wiecie, to trochę tak jakby pan Bodnar, który jest ministrem sprawiedliwości, poprosił złodziei, żeby nie kradli, a minister zdrowia poprosił lekarzy, żeby dobrze leczyli. Chociaż lekarze akurat mam nadzieję, że dobrze leczą. Przepraszam, to nie miało tak zabrzmieć. Nie chciałem lekarzy i złodziei potraktować w jednym szeregu. Złodzieje źli, lekarze dobrze. Oczywiście jak nas leczą, nie? Dobrze leczą. Ale wiadomo, o co chodzi, tak? No kurde, minister zdrowia jest od tego, żeby wymagać od lekarzy, żeby dobrze leczyli, A minister sprawiedliwości jest od tego, żeby wymusić na złodziejach, żeby nie kradli albo zamknąć ich w pierdlu. Ale nie, on ładnie poprosił. Także do tego jeszcze trzeba wzmocnić granice. Przede wszystkim zmienić przepisy, po drugie wzmocnić granice. I to wystarczy. Ale zobaczycie, że nic nie zrobią. Bo moim skromnym zdaniem oni chcą, żeby do tej destabilizacji doszło. Bo jak nagle, zaraz, prawdopodobnie w okolicy świąt, może zaraz po świętach, może na początku nowego roku, dowiemy się, że jest nowa fala uchodźców, to będzie idealny temat zastępczy, który idealnie przykryje co najmniej to, że Ukraina pada i że mimo tego, jak wielkie poświęcenie ponieśliśmy i my Polacy, i naród ukraiński, to gówno to dało. A nie daj Boże, bo to już się stało, nie? Więc mówię, że mam nadzieję, że to tylko to, bo to już się po prostu stało. Więc tutaj już się nic jakby w rzeczywistości nie zmieni, tylko tyle, że po prostu nam to zakomunikują i że do tego będzie jakby ten temat zastępczy. Natomiast druga opcja, no to, że nam będą przykrywać tym ewidentne przygotowania do wysłania nas na wojnę. Wiecie, żeby tam nikt się za bardzo nie interesował tym, co tam w tym czasie będzie na przykład gadane przez różnych żołnierzy, którzy będą dostawać różne tam informacje, że słuchaj, zbieraj się i jedź na wojnę. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. A artykuły sobie poczytamy już następnym razem, bo nie chcę przedłużać materiału. Hej, pa!